Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry, zapraszam do wysłuchania rozmowy dnia. Dziś naszym gościem jest Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźnim imienia Berta Krystyna. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Połowa wakacja, stowarzyszenie prowadzi przecież ośrodek kolonijny w miejscowości Długie. Jak to wygląda w tym roku? Ile dzieci jest w ośrodku?
Dzieci jest dużo, to ośrodek jest też ogromny. W tym roku mamy na jednym tylko turnusie około 200, ponad 200 dzieci. Wszystko wskazuje, że te wakacje dla dzieci będą i dobre, i liczne.
Czyli pełne obłożenie, rozumiem.
Pełne obłożenie, około ponad 1000 dzieci będzie w naszym ośrodku w tym roku na wakacje.
A to są dzieci z terenu naszego województwa?
No nie tylko, się okazuje, że ośrodek dzisiaj ma i wysoką rangę, i jest znany. Próbują do nas i chcą do nas przyjeżdżać także i z innych okolic, ale najczęściej to są nasze dzieci.
Przypominam sobie, chcieliście kiedyś wybudować tam halę sportową, to się udało?
Proszę pana, chcemy i to nasze chcieństwo wcale no jest aktualne w dalszym ciągu. Rozmawiamy, prosimy, piszemy, aby nas wzięto pod uwagę, żeby nas do planów gdzieś tam zapisano. Hala jest w dalszym ciągu aktualna.
A w czym jest problem?
No jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi.
Czyli o pieniądze. Od jakiegoś już czasu samorządy mają możliwość wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Pana zdaniem korzystają z tej możliwości?
Najczęściej nie korzystają. Zdarzają się przypadki, ale to są przypadki takie pozytywne, że gdzieś burmistrz zna temat, jest wrażliwy i wie, od czego zależy kondycja społeczeństwa i wprowadza dosyć poważne ograniczenia w sprzedaży alkoholu.
To może nie ma potrzeby ograniczenia, skoro samorządy nie korzystają?
Proszę pana, jest potrzeba. Polska jednak jest w czołówce krajów najwyżej na najwięcej spożywających alkoholu. Problemy alkoholowe widać u nas na ulicach, na różnych, jak to się mówi, murkach i altankach. Gdziekolwiek idziemy, widzimy też osoby uzależnione. Jest problem alkoholowy, tylko często władza tego jakoś nie widzi, albo przynajmniej na razie z jakichś tam względów widzieć nie chce.
No, w Gorzowie pamiętam, jakiś czas temu był spór, czy można spożywać alkohol na bulwarze w całej jego rozciągłości. No wygrał wariant, że można, tak? Rada Miasta zdecydowała.
Proszę pana.
I tu też był spór, przecież to jest miejsce rekreacji.
No właśnie. Nie martwiono się o to, żeby to było miejsce dla tych, którzy chcą spokojnie spędzać tam czas. Dla tych niepijących, abstynentów, tych, którym wcale do szczęścia alkohol nie jest potrzebny. Zadbano o tych, którym ten alkohol może jest potrzebny, albo ewentualnie, że mieli dobre warunki do wypicia.
No tak, ale niektórzy uważają, że ograniczenie punktów sprzedaży nic nie da, bo jak nie w jednym, to w drugim punkcie kupuje się alkohol. Kto chce, ten kupi.
Proszę pana, jest taka, no ale to z niewiedzy wynika, proszę pana, dlatego że są kraje, gdzie ograniczono alkohol, tutaj wspomnę tylko i Stany Zjednoczone chociażby, czy Norwegię. No Szwecja do niedawna była w czołówce tych krajów, które ograniczały alkohol, a załóżmy tylko i popatrzmy, że tam, gdzie ograniczono alkohol, tam był ogromny wzrost dobrobytu społeczeństwa.
No, ale z jednej strony mówi się o ograniczeniu sprzedaży, a z drugiej strony no, z tego tytułu wpływają podatki do budżetu państwa, no, do samorządów. No, to był zawsze konflikt interesów.
Nie, to nie jest konflikt interesów, to jest konflikt myślenia, proszę pana. Dlatego, że my wiemy, ile z alkoholu wpływa do budżetu, 12 miliardów. A żeby 12 miliardów wpłynęło do budżetu państwa, to trzeba w Polsce przepić 56 miliardów. No czy to się opłaca? Przepić 56 miliardów po to, żeby 12 miliardów wpłynęło do budżetu państwa. No, no żaden ekonomista tego by nie pochwalił.
No to jak pana zdaniem powinna wyglądać ustawa ograniczająca do minimum sprzedaż alkoholu, żeby nie było problemu alkoholowego w naszym kraju, na taką skalę, jaką jest?
Tak, myśmy tutaj z Gorzowa, z naszego środowiska, opracowali taki materiał, oczywiście na podstawie badań amerykańskich, badań norweskich, badań szwedzkich, w jaki sposób, jakie czynniki zastosować. Ja ich to wszystkich nie będę wymieniał. W każdym bądź razie świat zna metody ograniczenia alkoholu, tylko nasi nie chcą się tego nauczyć.
No ale ma być droższy, punktów ma być mniej, znikoma ilość?
Proszę pana, ma być może i droższy, ma być dużo mniej punktów, ma być inna dystrybucja, ma być bardzo aktywna rola państwa w ograniczeniu. A po drugie, żeby zobaczyć, to trzeba pojechać do Stanów Zjednoczonych i zobaczyć. Mój sąsiad zaraz za Miedzy, gdzie mieszkam, pojechał do Stanów Zjednoczonych, no ma trochę już lat i bardzo się zdziwił, że mu kazali pokazać dowód osobisty przy zakupie alkoholu. I jakoś to Amerykanom nie przeszkadza. Dobrze sobie żyją, pracują, prawda, pić alkoholu nie muszą, nawet nie potrzebują. I to wszystko w porządku, tylko u nas, no, źle rozumiana jakaś wolność. Polak musi mieć alkohol. Ja nie wiem dla kogo.
Ale u nas też dowodu żądają od osób, które... No,
jest... Nie żądają, panie rektorze. Niczego nie żądają, dlatego, że nie ma tego klimatu, żeby w ogóle w jakiś tam sposób dyscyplinować problem zakupów. U nas o każdej porze młodzież może dostać alkohol, jak nie, to mu jakiś tam ktoś inny kupi. W każdym razie jest to ustawa, ta przeciwalkoholowa, może ona jest i nie najgorsza, ale jej egzekwowanie jest żadne i to widać w gorzej.
Tradycyjnie muszę zapytać pana o sytuację pomocową, bo pomoc najuboższym wpisana jest przecież w status stowarzyszenia. Jest lepiej, jest gorzej, jest bez zmian?
Proszę pana, no jest lepiej, wie pan. Bardzo duże środki idą właśnie na pomoc społeczną w różnych kierunkach. Szczególnie tutaj dla rodzin. My odczuwamy bardzo mocno tutaj tę pomoc dla dzieci, 500+, no to w ogóle jest rewelacja. Próbuje się gdzieś tam, czytam nieraz tu i ówdzie, próbuje się to krytykować. Absolutnie. To jest na skalę światową. Z tego już inni biorą przykład. Próbują pytać i przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć, jak to działa, bo to zadziałało w dwóch kierunkach. I poprawiło sytuację materialną rodzin, dzieci, ale przede wszystkim napędziło gospodarkę. My się cieszymy, że Polska jest w czołówce krajów europejskich, jeżeli chodzi o rozwój, ale również i ten mechanizm wpompowania pieniędzy w społeczeństwo dało swój efekt i rezultat.
Czy pan ma na myśli te transfery finansowe w sferze socjalnej, które są w tej chwili od strony państwa tak duże jak nigdy dotąd?
Ja pewno. Wszystko musi być robione bardzo ostrożnie, bo można także i przegrzać tą sytuację pomocową. Absolutnie. Człowiek musi być zainteresowany swoją aktywnością. No, nie może dostawać pieniądze od tak sobie. Ale proszę pana, jeżeli chodzi o pomoc społeczną w Polsce, to ona jest dzisiaj naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
Dalej liczy pan biedę ilością wydawanych bochenków przez stowarzyszenie?
Tak, jeszcze
to
liczymy.
To
się zmniejsza. W ogóle ubóstwo, proszę pana, jakby się przesuwa w innym kierunku. Dzisiaj już nie dzieci, bo problem ubóstwa dzieci, państwo sobie z tym poradziło. Ale jeszcze pozostaje cały obszar na przykład ubóstwa wśród seniorów. Okazuje się, że dzisiaj najbardziej biedną grupą społeczną są seniorzy. To są te dzieci wojny, proszę pana. To są ci, którzy dostają 1000-1200 zł emerytury, których nie stać na lekarstwa, których nie stać właściwie na nic.
Z jednej strony podnosi nam się stopa życiowa, Polacy coraz więcej zarabiają, bezrobocia w zasadzie nie ma, jednak pomoc, jak słyszę, nadal jest udzielana i to niemałej liczbie osób dalej, chociaż zmniejszającej się.
Proszę pana, w Szwecji na przykład dobrze, na wysokim poziomie żyjącej, również jest pomoc społeczna. W Stanach Zjednoczonych jest pomoc społeczna. W Norwegii, najbogatszym kraju Europy, jest pomoc społeczna. Bo jednak się okazuje, że jest zawsze pewna grupa, która nie nadąża. Ten pociąg dzisiaj rozwojowy pędzi. No nie każdy może do niego tak sobie po prostu o własnych siłach wskoczyć. No i niestety trzeba tym ludziom pomagać. Normalnie się mówi, że gdzieś około 2% społeczeństwa to są ci, którym po prostu trzeba podać rękę i pomóc. I to będzie zawsze. Czy to będzie dzisiaj, jutro, pojutrze, czy nawet za 50 lat, zawsze będzie grupa, której trzeba będzie pomóc. No,
stowarzyszenie pomaga, ale i stowarzyszeniu pomagają darczyńcy. Można powiedzieć, że wraz ze wzrostem stopy życiowej jesteśmy bardziej hojni, skorzy do pomocy?
Tak. Jest pewna grupa społeczna, która po prostu jest bardzo wrażliwa. My widzimy to po zbiórkach, które przeprowadzamy. Podczas zbiórek zbieramy wiele ton żywności. My w ogóle, nie wiem, czy nasze społeczeństwo dokładnie wie, prowadzimy bank żywności, a w tym banku żywności rozprowadzamy rocznie około 2000 ton żywności. To jest ogromne przedsiębiorstwo, które musi przyjąć, wydać i cała ta logistyka zaopatrzeniowa jest ogromna. I to będziemy prowadzić dalej.
No dobrze, ale to jest dla was, to jest wsparcie, czy ta przysłowiowa kula u nogi, bo pamiętam kiedyś pan krytykował tutaj, nie wiem, czy samą ideę Banku Żywności,
tak, proszę pana,
ale Bank Żywności i jego funkcjonowanie.
No jeżeli coś jest dobre, a ma po drodze no, różne kłopoty, no to nieraz to krytykujemy. Natomiast sama pomoc i ta ilość żywności, prawda, to jest wielkie dobrodziejstwo dla środowiska. Do nas przychodzi miesięcznie około 2-3 tysięcy ludzi po pomoc jeszcze. A no, oczywiście 2-3 lata temu przychodziło 5 tysięcy. Dzisiaj przychodzi 2-3 tysiące miesięcznie. No widzimy bardzo wyraźnie spadek ludzi, którzy wyciągają rękę po pomoc.
Ale w czym jest problem z tymi bankami, o których rozmawiamy? Z dystrybucją, magazynowaniem, z czym?
Proszę pana, i znowu no, musimy dotknąć pieniędzy, funduszy. Jeżeli mamy 2000 ton żywności, to trzeba ją rozwieźć, dostarczyć do tych najuboższych. Do takich żagania, żeby dojechać, to jest ponad 200 kilometrów, razem 400, to trzeba wszystko opłacić, mieć samochody, mieć transport, mieć osoby, które to wszystko będą dowozić. To jest ogromna logistyka, logistyka kosztuje. No i tego zawsze brakuje. No całe szczęście, że jakoś sobie radzimy wolontariuszami, ale oni też, ich siły nie zawsze są takie, że możemy z nich korzystać na co dzień.
Proszę wytłumaczyć słuchaczom, jak działa w praktyce Bank Żywności. Skąd przede wszystkim bierze się w nich żywność?
No, Bank Żywności w Gorzowie jest jedynym bankiem żywności w województwie lubuskim. Ta żywność, jesteśmy w tak zwanym systemie międzynarodowym. Korzystamy z zasobów i z nadwyżek żywności Unii Europejskiej również. W samej Unii Europejskiej dostajemy około 1200-1300 ton żywności na przykład w tym roku. Dostaniemy. No ale resztę to są zbiórki, to są różne metody pozyskiwania żywności.
Na koniec zapytam pana o sprawę, która też dotyczy poniekąd nas mieszkańców i zamożności. Ukazał się ranking, opublikowany został niedawno ranking, tak, coroczny, taki, który można znaleźć w portalu samorządowym Wspólnota, na temat zamożności samorządów. Wśród miast wojewódzkich Gorzów zajął pozycję, jak pan myśli? Na 18
może. Na 18 gdzieś tam pod koniec na pewno.
Tak jest, ostatnie miejsce. To pana zdaniem takie wyniki pokazują, istotnie odzwierciedlają istotny stan i siłę samorządu gorzowskiego?
Też, oczywiście. To są stare zaniedbania. Dawniej o to nie dbano. Jak i pan pamięta i nasi słuchacze, Gorzów był największym miastem przemysłowym zachodniej Polski. To wszystko polikwidowano. Na to miejsce nic rozsądnego nie wprowadzono. Tam tych 2-3 zakłady, które weszły tutaj z kapitałem zachodnim, to niewiele to dało, bo raczej to była próba wykorzystania taniej siły roboczej w Gorzowie. No niestety handel upadł. Zawsze powtarzam i
pan. Drobny handel.
Drobny handel. Bogactwo narodów handlem stoi. Bogactwo miast również handlem stoi. Ale także, jeśli się rozwija handel, to także rozwija się produkcja. No dzisiaj u nas, nawet gdyby ktoś dobrze coś produkował, i tak nie ma gdzie sprzedać.
Czyli
Zaniedbano. Władza jest od tego, żeby sterować. Nie żeby robić i pracować za obywateli. Nie, nie. Władza ma stwarzać warunki. No i widać wyraźnie, że to w poprzednich latach zaniedbano.
Czyli wyniki tego rankingu należy potraktować jako ostrzeżenie i alarm w samorządzie Gorzowa.
To trzeba potraktować jako ostrzeżenie i alarm dla obecnie rządzących. Po prostu nie popełniajcie tych błędów, co popełniono dawniej.
Dziękuję. To tyle. Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna w Gorzowie, był porannym gościem w Radiu Gorzów.
Dziękuję i do usłyszenia.